Pozwólcie, że przejdę do słowa, dobra? Bo przyjechałem dzielić się słowem i chciałbym nie tracić tej okoliczności. Zatytułowałem to dzisiejsze rozważanie Zacheuszu, zejdź prędko, ale ja dodałem sobie jeszcze jeden tytuł, mianowicie o człowieku, który zszedł z drzewa. W tym sensie kojarzy się Wam może to od razu z czymś, co nie powinno się kojarzyć ewangelicznym chrześcijanom, mianowicie z ewolucją. Czy komuś się tak skojarzyło? Cieszę się bardzo, mi też się tak skojarzyło. Chcę powiedzieć, że nie chcę mówić na temat ewolucji, ale chcę powiedzieć, że ten przypadek jest taki dość śmieszny. O człowieku, który zszedł z drzewa. Pan Jezus zrobił coś niesamowitego. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, na początku, tam gdzie czytamy o Logosie, kojarzycie, na początku było Słowo i Słowo było Boga. I w szóstym wierszu jest napisane coś takiego, co może nas trochę zaskakiwać. Na przykład Zaremba tłumaczy to: pojawił się pewien człowiek, Jan mu było na imię, tak? I wiemy, o którego Jana chodzi, ale tam w oryginale jest napisane egeneto antropos. Egeneto antropos znaczy stał się człowiek. Stał się człowiek, na imię było mu Jan. I to prowadzi mnie do takiego myślenia, że człowiek, także chrześcijanin, to jest ktoś, kto się staje. To ładnie powiedział Tertulian swego czasu, mianowicie chrześcijanami nie rodzimy się, ale stajemy się. I myślę, że my się z tym zgadzamy, prawda? Nikt nie rodzi się chrześcijaninem, chrześcijaninem się stajemy. Ja więcej powiem, może tu już wyprzedzając nawet Tertuliana, człowiekiem się stajemy. I ja myślę, że ta historia, którą chcę Wam opowiedzieć, bardzo dobrze znana na szkółce niedzielnej i wszystkich innych okolicznościach, historia o Zacheuszu po prostu, to jest historia o stawaniu się człowiekiem. Można powiedzieć, ty, ale ja już jestem człowiekiem. Czy aby na pewno? Jesteśmy istotami okołoludzkimi. Tak naprawdę znam jednego człowieka. Na imię mu Chrystus. I wiem, że to jest prawdziwy człowiek. Teologia używa takiego sformułowania. Prawdziwy człowiek, prawdziwy Bóg. Co to znaczy? To znaczy, że ja jestem takim wyrobem czekoladopodobnym, jak to się kiedyś mówiło. Takim kimś, kto jest kandydatem na człowieka. I mogę stać się człowiekiem, a mogę nim się nie stać. Czy potrzebujemy na to jakiegoś specjalnego argumentu? Myślę, że wystarczy to, co znamy z Księgi Rodzaju. Jest napisane po prostu, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, a więc jesteśmy na tyle ludźmi, na ile stajemy się obrazem i podobieństwem Boga. Jeśli nim nie jesteśmy, to jesteśmy tylko jakąś atrapą, kimś ludzkopodobną istotą. Ja tutaj nie chcę oczywiście odbierać praw i godności ludzkiej, to rozumiecie. Prawdziwym człowiekiem stajemy się o tyle, o ile jesteśmy podobni do Chrystusa. I dopiero wtedy jesteśmy prawdziwie ludźmi. I przepraszam za ten wywód, on właściwie jest przeczytaniem słowa. Wybaczcie, że tak trochę uporządkuję sobie tutaj scenografię. Przeczytajmy tekst, dobra? Bo tak dość już gadania. Słowo. Potem wszedł Jezus do Jerycha i przechodził przez nie. A oto pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik poborców podatkowych, człowiek bogaty, próbował zobaczyć Jezusa, kim jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był mały. Pobiegłszy naprzód, wszedł na sykomorę, żeby go ujrzeć, bo miał tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przeszedł na to miejsce, spojrzawszy w górę, powiedział na niego: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę koniecznie zatrzymać się w twoim domu. I zszedł szybko i podjął go z radością. I wszyscy widząc to, szemrali, mówiąc, że poszedł do człowieka grzesznego w gościnę. Powstawszy zaś Zacheusz powiedział do Pana: połowę tego, co mam, Panie, daję ubogim, a jeśli coś na kimś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Wtedy Jezus powiedział do niego: dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, ponieważ Syn Człowieczy przyszedł szukać i uratować to, co zginęło. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący. Ty dajesz swoje słowo, które jest żywe wciąż i skuteczne. Dziękuję Ci za to, że podług tego słowa chcesz nas ukształtować. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz, abyśmy byli utkani i stworzeni na obraz Chrystusa Jezusa, który jest żywym Słowem. Abyśmy my też byli żyjącym Słowem, Słowem, które nie tylko słychać, ale które także widać. Tobie niech będzie chwała za to, że to czynisz, że tak czynisz swój święty Kościół. Czynisz go taką oblubienicą, pełną Ciebie. Niech Tobie będzie chwała na wieki. Amen. Wybaczcie za mapy, ale mi bardzo trudno mówić o czymś, nie wiem, czy ktoś też to ma, o czymś mówić, szczególnie o takich wydarzeniach, kiedy czytamy, że przeszedł przez Jerycho, przechodził i tam zobaczył sykomorę. Ja zawsze muszę wszystko sprawdzić. Ktoś tak ma? Co to znaczy, że przechodził, skąd, dokąd przechodził, gdzie jest Jerycho, jak wygląda to na mapie, co to jest sykomora? To strasznie rozbija, wiem, strasznie rozbija, ale ja muszę te szczegóły poznać, żeby móc dalej czytać słowo. One mi nie dają spokoju i to powodują, że później w swoich rozważaniach używam map i różnych innych ilustracji, bo chcę to wszystko zobaczyć, chcę wam to pokazać. Ewangelia Łukasza, tu jesteśmy w 19 rozdziale, ale chcę zwrócić waszą uwagę, bo to myślę, że to jest cenne dla wszystkich, którzy czytają słowo. Ewangelia Łukasza to jest właściwie Ewangelia wędrowania Jezusa. Zobaczcie, w 9 rozdziale, w 51, w 52 wierszu czytamy, że nadchodził czas, kiedy Jezus miał być zabrany z tego świata i wtedy nieodwołalnie postanowił pójść do Jerozolimy. Zobaczcie, w 9 rozdziale, czyli praktycznie cała Ewangelia Łukasza, bo 19 rozdział czytaliśmy przed chwilką, cała Ewangelia Łukasza jest zbudowana na takiej ramie wędrowania Jezusa do Jerozolimy. Czyli do 9 rozdziału Jezus ogłasza Ewangelię, głównie zresztą na terenie Galilei, a potem rozpoczyna swoją podróż. I właściwie Ewangelia Łukasza to jest nic innego jak opis jego podróży z Galilei do Jerozolimy. To są te ramy. Więc wędruje sobie z tych wszystkich pięknych miejsc około Jeziora Galilejskiego, z tych wszystkich pięknych wsi i z całej tej dolnej Galilei, tak przepięknej, do Jerozolimy, idąc drogą tutaj nadjordańską, ponieważ mu w pewnym momencie pewni ludzie z Samarii zabronili przejść przez Samarię. Tę historię też dobrze znamy. Ta droga wiodła więc takimi równinami około jordańskimi, a potem wkraczała w góry Judei, aby dotrzeć do Jerozolimy. Tutaj Jerycho, które leży w głębokiej depresji. Jerycho jest w ogóle tematem absolutnie świetnym, bo to jest temat o głębokiej depresji. Ono leży na poziomie tam 250 metrów poniżej poziomu morza. Bez względu na to, jak się możesz czuć, to 250 metrów poniżej poziomu morza to jest rzeczywiście deprecha. No, oni mieli tutaj bardzo dużą. Zresztą wiemy, że Jerycho było miastem w pewnym momencie i zdobytym przez Jozuego i skazanym na niebyt, które wciąż się odbudowuje. Bóg powiedział, niech się nie odbudowuje, a Jerycho się ciągle odbudowuje. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo kiedy czytam o Jerycho, to zawsze myślę, ale nie powinno go tam być. Jerycho zostało zburzone. Ale chyba coś jest takiego w ludziach, coś jest takiego w nas, że po prostu odbudowujemy to, co zostało już przez Boga zburzone. I wciąż wracamy do czegoś, co już nie powinno istnieć. Nie? A my ciągle wracamy, odbudowujemy te nasze twierdze, budujemy, Bóg je burzy, a my dalej wracamy z powrotem. I to jest inna historia, nie? Zostawmy ją, bo ona jest ciekawa. Chcę tylko powiedzieć, ile tu jest fantastycznych tematów. Kiedy wszedł do Jerycho, kiedy wchodził do Jerycho, spotkał pewnego człowieka. Człowiek był ślepy. Bardzo rzadko się pojawia taka myśl. Właściwie to chyba u Łukasza najczęściej, że uzdrowieni mają imiona. Zawsze to jest pewna kobieta, pewien trędowaty, pewien człowiek, pewna niewiasta, pewien ojciec, pewna matka. Spotykamy ciągle, nie znamy ich imion. Łukasz nagle mówi tutaj Bartymeusz. Ten Bartymeusz to człowiek, który został cudem uzdrowiony, kiedy Jezus wchodził do Jerozolimy i do Jerycha. Słuchajcie, ten cud, bo tutaj budujemy scenografię teraz. Okay. Ten cud uzdrowienia Jezusa, przez Jezusa uzdrowienia Bartymeusza jest cudem wielokrotnym, bo my na cuda się zwyczajnie patrzymy tak, ktoś był ślepy i został uzdrowiony. To jest absolutnie fantastyczne. Jestem dumny z tego, że mogę być w zborze i dzisiaj także, który głęboko wierzy, że Bóg nie przestał działać. Że wciąż i wciąż działa i to nie jest tak, że 2000 lat temu, a dzisiaj już nie, przestał mówić, nie? Ktoś mi mówi, Bóg przestał mówić, już 2000 lat temu się nie odzywa, nie? Wiesz, jesteś mężem albo żoną, wiesz, co to znaczy, gdyby twoja żona się nie odzywała 2000 lat? Nie, nawet 2 lata, no, nawet 2 dni. To po pierwsze. Tak, to po pierwsze. Natomiast po drugie, jeśli ludzie żyją ze sobą i się nie odzywają do siebie, albo jedna strona tylko mówi, a druga nie, to nie powiemy, że to jest idealny związek. Ja chcę powiedzieć, w naszym związku z Bogiem to nie jest tak, że Bóg powiedział i wszystko, co powiedział, zawarł w Biblii i teraz chcesz coś się dowiedzieć, przeczytaj książkę, będziesz wszystko wiedział, nie? Jesteśmy głęboko przekonani, że to jest słowo, które ciągle komunikuje. Bóg ciągle przemawia, Bóg też ciągle uzdrawia, czyni cuda. Ale chcę powiedzieć, że w tym wypadku, kiedy czytam o tym Bartymeuszu, to nie jest tylko cud uzdrowienia jego, to jest także cud uzdrowienia wspólnoty. Tam jest taki epizod, że kiedy Jezus wchodzi do Jerycho i widzi człowieka, który jest ślepy, to nie tylko go widzi, ale słyszy. Ten człowiek krzyczy na całe gardło: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Czyli Hoszianna, Hoszanna, Hosanna, zmiłuj się nade mną. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Mi się podoba to, co się dzieje dalej, ponieważ dalej widzimy Kościół, czyli wspólnotę ludzi zgromadzonych wokół Jezusa, która krzyczy także do tego człowieka i mówi do niego: weź się zamknij. Wielu nastawało na niego i mówiło, żeby umilkł. To jest takie ładne tłumaczenie, takie tak ładnie sformułowane. To jest coś takiego: słuchaj człowieku, przeszkadzasz nam. My mamy tutaj wspaniałą uroczystość, idziemy z Jezusem, a ty nam przeszkadzasz, te twoje problemy, te twoje sprawy, one nam ciągle przeszkadzają. I ja myślę, że wydarzył się cud, nie tylko tego, że Bartymeusz zaczął widzieć, ale wydarzył się jeszcze głębszy cud. Zatem, bo w pewnym momencie Jezus przystanął i powiedział: zawołajcie go. I ci ludzie, którzy do tej pory mówili: weź się zamknij, nic nas nie obchodzi, te twoje problemy i tak dalej, zatrzymali się i mówią do niego: bądź dobrej myśli, wstań. Widzicie w tym cud? Ja powiem szczerze, że to jest głęboki cud. Bo tutaj może przywołam jeszcze inną postać, taką, która nie pasuje do tej historii. To jest postać Jonasza. Jonasz pokazuje jedną rzecz. Jego historia. Mianowicie, że łatwiej jest zbawić 100 tysięcy osób, dać oczy ślepemu, niż zmienić serce jednego człowieka. Łatwiej jest nawrócić 100 tysięcy niewierzących, niż zmienić sposób myślenia jednego wierzącego proroka. To jest ta historia. Dlatego ja mówię, że to jest coś niesamowitego z tym cudem, który się wydarzył, jeśli chodzi o Bartymeusza. Bo w tym cudzie Bartymeusza widzę Kościół, to jest ten tekst, widzę Kościół, który został zmieniony. Kościół, który zmienia się pod wpływem tego, jak Jezus prowadzi pedagogikę z tymi ludźmi. To jest fantastyczne, nie? Jezus prowadzi pewną pracę, nie tylko osobno z każdym z nas. Jesteśmy wspólnotą ludzi uratowanych przez Chrystusa, ale każdy z nas jest osobą, która została uratowana. Każdy z nas ma swoją historię spotkania z Chrystusem, ale chcę powiedzieć, że Chrystus nie tylko chce każdego z nas uratować, On chce też tworzyć pewną wspólnotę i On tworzy. I to jest fenomenalne, kiedy nas uczy, że ta osoba, która obok mnie krzyczy i woła, jest osobą, na którą muszę być wyczulony, jak On jest wyczulony, usłyszeć jej wołanie i przestać ją po prostu traktować jak coś zbędnego. Ten cud. Ale ten cud jest bardzo trudny, bo prorok Jonasz bardzo się z tym strasznie jakby spinał. Tak? To jest taki człowiek, który absolutnie był Bożym człowiekiem. A jednocześnie był kompletnie zakręcony na swoim punkcie. Nie wiem, czy to widzisz. Jonasz jest człowiekiem, do którego liczy się jego ja. Panie Boże, w jakim świetle mnie stawiasz? Kazałeś mi iść do moich największych wrogów, do twoich największych wrogów. Poszedłem i miałem nadzieję, że zaślesz ogień z nieba i pochłoniesz tę okropną Niniwę, która zrobiła nam tyle złego. Tutaj oczywiście kłania się historia Izraela i tysiąc rzeczy, które trzeba by było powiedzieć. Ale pozwólcie, ani słowo na ten temat. Powinieneś ich wszystkich zniszczyć za to, co zrobili nam i za to, co chcą nam zrobić. A zamiast tego ty się litujesz i ja wiedziałem, że ty się nad nimi zlitujesz. Dlatego ja nie chciałem pójść. Dlatego uciekłem, bo wiedziałem, że ty jesteś łaskawy, miłosierny, bardzo dobry, życzliwy, że zlitujesz się nad ludźmi, którzy wołają. Ja właśnie tego się boję w tobie. Prorok Jonasz. Kocham go. Jest taki fantastyczny. Kiedyś mi się sformułowało takie myślenie, że jest to człowiek, który miał bardzo dobry kontakt z własnymi emocjami. Wiedział, co czuje. Wiedział, że po prostu czegoś nie lubi i nie lubi tego i już. Obrażony jestem, mówi do Pana Boga. I to na śmierć. Gniewam się na ciebie za to, co zrobiłeś. Za to, że uratowałeś ludzi, których powinieneś posłać do piekła, bo ja wiem, kim oni są, a ty nie wiesz. Pamiętam modlitwę pewnej siostry w zborze. Pamiętasz, Arku? Modli się tak wspólnie, na takiej wspólnej modlitwie. Panie Boże, żebyś ty wiedział, co ja wiem. On wiedział doskonale. Jonasz wiedział doskonale. I to było absolutnie rewelacyjne. Słuchajcie, Zacheusz wszedł na drzewo i to jest po prostu coś dziwnego. My chcielibyśmy zobaczyć, dlaczego, kim był ten Zacheusz, czemu wszedł na to drzewo i co się właściwie stało i dlaczego miał z tego drzewa zejść. Jeśli więc pozwolicie, to przejdziemy od razu do rzeczy, czyli jesteśmy w psalmie 132. Nie wiem, czy lubicie psalmy? Ja bardzo. Jeszcze jak Arek był u nas w zborze, to co czwartek czytaliśmy psalmy. Nie wiem, czy pamiętasz, Arku. Co czwartek czytaliśmy psalmy. Czytamy je do dzisiaj. Co czwartek czytamy psalmy, rozważamy, rozmyślamy. Nie wiem, po prostu psalmy są niesamowite. Są tak pełne wszystkiego, tak modlitwy, tego wszystkiego, czego się mogę nauczyć. Ostatnio czytaliśmy na wspólnocie, na czwartkowym, rozważaliśmy psalm 132 i to mnie w tym psalmie strasznie poruszyło. Mianowicie to jest psalm pielgrzymkowy, pieśń wstępowań. Pamiętaj, Panie Dawidowy, cały trud. On kiedyś przysiągł, ślubował mocnemu Bogu Jakuba i powiedział: nie wejdę do namiotu mojego domu i nie wstąpię na moje posłanie i nie dam zasnąć moim oczom, ani powiekom nie dam drzemać, dopóki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla mocnego Boga Jakuba. Znacie ten psalm? O, okej. Wszyscy go znamy. Mniej lub bardziej. Niektórzy mniej, niektórzy bardziej, inni wcale, ale wszyscy go mniej więcej kojarzymy. Jest tu mowa o... To jest psalm podawidowy, to jest psalm z pewnej głębokości historii, kiedy pewni ludzie mówią tak: Panie, zlituj się nad Jerozolimą, zlituj się nad swoją świątynią ze względu na pamięć o Dawidzie, któremu kiedyś obiecałeś swoją nieskończoną życzliwość i dałeś obietnicę, że jego potomkowie będą zasiadać na tronie. Pamiętasz? Dziwię się trochę temu człowiekowi, bo on powołał się na Dawida, a przecież to nie Dawid zbudował Bogu świątynię. Świątynię zbudował Bogu Salomon. Dlaczego więc nie odwołuje się do Salomona, tylko do Dawida? Dlaczego przywołuje Dawida, a nie Salomona? Dlatego jednego, dlaczego myślę, że warto o tym mówić. Dlatego, że Dawid pierwszy miał najgłębsze pragnienie zbudować Bogu dom. I powiedział tak, i to jest właśnie piękne: nie wejdę do namiotu, nie dam drzemać swoim oczom, nie dam spać, nie wejdę do swojego łóżka, nie zasnę, dopóki nie znajdę, Boże, dla Ciebie miejsca. Jeśli wiesz, co to jest determinacja, jeśli tak będziesz miał taką postawę jak Dawid, gdy mówi: Panie, nie wejdę do mojego namiotu, nie wejdę do domu, nie znajdę miejsca dla siebie, dopóki nie znajdę miejsca najpierw dla Ciebie w moim życiu. Jeśli tak się modlę, to wiem, że mogę po wiekach jeszcze wracać do tej modlitwy, bo staje się to dla mnie wzorem. A Bóg jest jakby związany taką modlitwą, bo mówię Mu: Panie, dopóki nie znajdę dla Ciebie miejsca, to jest to stawianie Ciebie na pierwszym miejscu. To jest coś niesamowitego. Warto o tym pamiętać, kiedy będziemy dalej czytać tekst, który dla nas jest tutaj ważny. Tekst, który opowiada także o innym człowieku, o pewnym młodzieńcu. Znamy go wszyscy. To jest pewien młodzieniec, który był bogaty. Jaki on był? Ja sobie nawet wynotowałem. Miał trzy cechy, ale muszę je znaleźć. A nie, zresztą one są dość proste, nie? Mianowicie był zatroskany o swoje zbawienie. Przybiegł do Jezusa, padł przed Nim, powiedział: Panie, ratuj. Co mam zrobić, żeby być zbawiony? Co mam zrobić, żeby mieć życie wieczne? Panie, pomóż mi odpowiedzieć na to najważniejsze dla mnie pytanie. Podoba się ten człowiek? Musi się nam podobać. Jest człowiekiem, który wie, że są w życiu rzeczy ważne. Jest Biedronka. Jest praca, jest dom, jest żona, jest dzieci, są dzieci i są rzeczy najważniejsze. I on wszystko zostawia, żeby przybiec i rzucić się pod nogi Chrystusa i zadać takie pytanie: Panie, co mam zrobić, żeby mieć życie wieczne? Jezus mówi, to jest proste, przestrzegaj przykazań. Powiem szczerze, że nigdy tego nie spotkałem poza tym przypadkiem. On powiedział: przestrzegam wszystkich przykazań. Od małego wszystkich przekazań przestrzegam. Jezus, jak się na niego popatrzył, to tam jest napisane, taki ładunek miłości zobaczył w jego oczach. Tak spojrzał na niego z miłością, bo znaleźć człowieka, który od dziecka przestrzega przykazań. Ale co z tego, że on przestrzega przykazań? Co z tego, że wypełnia wszystko, co Mojżesz kazał, skoro dalej nie wie, co zrobić, żeby żyć na wieki? Prawo, legalizm nie dają człowiekowi szczęścia. Dobra znajomość teologii, fantastyczne znajomości w obszarze Biblii nie dają człowiekowi życia, dopóki nie sięgnie po to osobiście. I ten człowiek mi się podoba, jest człowiekiem bardzo porządnym, jest człowiekiem zatroskanym o swoje zbawienie. I jeszcze ma jedną ważną, a może dwie ważne cechy, tak? Jest młody i bogaty. Ma więc wszystko właściwie to, co moglibyśmy powiedzieć, co można uszanować. I Jezus na niego spojrzał i powiedział: brakuje ci tylko jednej małej rzeczy. Jednej maluśkiej, najmniejszej. Mianowicie tego, żebyś to wszystko sprzedał i żebyś na nią poszedł. To jest dramatyczna historia, prawda? Dramatyczna historia. Ja je buduję, tak jedna obok drugiej stawiam, choć ciągle mam w pamięci, że mówię o Zacheuszu. Buduję je dlatego, kochani, że jesteśmy wszyscy ludźmi, którzy potrzebują uświadomić sobie, że Chrystus działa w pewnym kontekście. Tak? To jest jakiś kontekst geograficzny, ale też historyczny, no i wreszcie taki, który wiąże się ze mną, tak? Jezus uzdrawia ludzi, uzdrawia Bartymeusza, Jezus przemienia wspólnotę, do Jezusa przychodzą różni ludzie, ja też przychodzę ze swoimi problemami i w pewnym momencie pojawiam się również ja, Zacheusz. Zanim się pojawię, chcę zobaczyć pewne rzeczy. Chcę zobaczyć, dlatego że zanim Jezus pojawia się w Jerycho, to wokół Jezusa robi się taka coraz gęstsza atmosfera, coraz więcej ludzi za Nim idzie, szczególnie może potem, kiedy uzdrowił Bartymeusza, tak? Bo on nie na darmo ma świetny głos, tak? Słychać go było wszędzie i kiedy się dar Jezus, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną, to jak krzyczał, to wszyscy o tym wiedzieli, że jest ślepy, ale kiedy został uzdrowiony, to myślę, że krzyczał jeszcze głośniej. I był z tego powodu jeszcze większy szum. A krzyczał pewnie coś takiego na chwałę Chrystusa, co spowodowało, że nawet w pałacu Zacheusza usłyszeli, że coś się dzieje na mieście. Coś się musiało wydarzyć. może tak. Chciałbym wrócić jeszcze do tego slajdu. Mnie zainspirowało jego imię, Zacheusz. Ponieważ, no właśnie, jak już wiemy, gdzie jest Jerycho i wiemy, jaka jest okoliczność tego wydarzenia, wiemy, co się tam wydarzyło, to chcę wiedzieć też, co to jest Zacheusz. Was to w ogóle interesuje? Okej, dobrze, dziękuję bardzo. Jedną, dwie osoby interesuje, to już jest ciekawe. To jest, dla mnie wystarczy, jak dwie osoby powiedziały, trochę nas interesuje, to już wystarczy. Zacheusz, Zakaj, to jest po hebrajsku, to imię znaczy czysty. Czysty. Ten młodzieniec był czysty. Ten bogaty młodzieniec to był czysty. Jezus na niego spojrzał. Z miłością, bo rzeczywiście młodzieniec go nie oszukiwał. Nie mówił, że jestem czysty albo brudny. Natomiast Zacheusz, można by powiedzieć o nim różne rzeczy, ale na pewno nie to, że był czysty. To był człowiek, który miał na sumieniu wielką ilość dramatów ludzkich, takich, jakie może mieć na sumieniu tylko taki urzędnik podatkowy, który nie ma serca, a którego identyfikujemy i to właściwie oznacza arcycelnika z takim człowiekiem, który jest zdziercą, taki zdzierca urzędowy, taki najgorszy typ urzędnika, jaki możesz sobie wyobrazić. Zdzierca urzędowy, który po prostu stoi na czele wszystkich zdzierców, jest szefem wszystkich szefów, taki Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, coś takiego. Po prostu absolutnie niefajny facet. I ten zdzierca, który ma na sumieniu olbrzymią ilość dramatów, nie wiadomo, czy nawet nie żyć, no bo wiecie, to też jest jedno, idzie z parze z drugim, nie? Kiedy ktoś musi oddawać ileś tam pieniędzy i nieraz może mu nie starczyć do pierwszego. Tak, to są dramaty, olbrzymie rzeczy. I ten człowiek ma na imię czysty. Jest celnikiem i jest czysty. Chyba, że to jest jego, że tak za przeproszeniem, ksywka. Taka urzędnicza, którą się na zasadzie trochę z takim przymrużeniem oka traktowało, że on jest czysty, Zacheusz. Bo niektórzy mówią, że to imię wywodzi się od Zachariasz. Zakaja, czyli Zachariasz, to znaczy Bóg pamięta. I to jest bardzo ciekawe, że to jest też interesujący wątek. Bóg pamięta o Zacheuszu, o którym wszyscy chcieliby raczej zapomnieć. Może on sam chciałby o sobie zapomnieć. Gdy pewnego dnia dzieją się te wszystkie wspaniałe rzeczy, to tutaj czytamy coś dziwnego, mianowicie jesteśmy w połowie tej historii, a będziemy jeszcze musieli na sekundę do niej wrócić. Mianowicie ten wiersz siódmy mnie to niepokoi, trochę mnie niepokoi ten wiersz siódmy. Bo Jezus daje się nam poznać jako ktoś, kto dociera do ludzi ubogich, do ludzi słabych, do ludzi biednych, do takich, którzy są odrzuceni, wykluczeni, wykorzenieni, do ślepego, do ubogiej wdowy, do kobiety, która właśnie straciła syna, do dwóch sióstr, do ludzi, którzy nie są na szczytach. On nie zadaje się z takimi ludźmi. Jest swojski, jest nasz. Jezus jest ubogi dla ubogich. I w pewnym momencie ten Jezus, ubogi dla ubogich, wyniesiony pod niebiosa, bo właśnie Bartymeusz oczy odzyskał, wszyscy są rozentuzjazmowani, wszyscy chcieliby powiedzieć, to jest fantastyczny nasz przywódca. Nagle ten Jezus mówi do obrzydliwego faceta, jakim jest poborca podatkowy, rozbójnik urzędowy, mówi do niego, zejdź, muszę u ciebie spożyć wieczerzę. I cała atmosfera siada. Budował ją długo, nie? Uzdrawiał ludzi, wskrzeszał, leczył chorych, ale też czynił rozmnożenie chleba, zbierał coraz większą rzeszę ludzi wykorzenionych, wykolejonych, takich gdzieś wyrzutków społecznych. Oni go wzięli już za króla i on nagle zaczyna iść do człowieka, który jest zdziercą i który właśnie ten Zacheusz jest powodem, dla którego część z nich jest właśnie biedna. To przez niego oni są dzisiaj ubodzy i wykorzenieni i nie mają nic. To przez niego. I kiedy czytam ten wiersz 7 i czytam, że wszyscy to widząc. Ciekawe, czy wszyscy, to znaczy także apostołowie. Tu jakby wyjątku nie było. Wszyscy. Wszyscy to widząc powiedzieli, idzie do grzesznego człowieka w gościnę. Wszyscy wiemy, że on jest grzesznym człowiekiem. I teraz możemy sobie powiedzieć już coś na temat Zacheusza. No tak, ale to nie wygląda na Zacheusza. No, wygląda na Wołodyjowskiego. Nie wiem, czy ktoś go kojarzy. Zacheusz. Biblia o nim mówi, tak formując wobec niego dwie rzeczy. To znaczy mówi, że był arcycelnikiem, był przełożonym wszystkich celników, ale kiedy go zaczyna bliżej określać, to mówi, że był mały, a wtedy mały znaczyło naprawdę mały, i był obrzydliwie bogaty. Mały. Zacznijmy może od tej pierwszej cechy. Był mały. Każdy z nas, gdy się rodzi, ma uczucie niższości. Uczucie. To nie jest kompleks jeszcze. Uczucie. Jesteś mniejszy, jesteś mniejsza. Mniejszy od taty, mniejsza od mamy. Mama ma tyle fantastycznych pomysłów. Tata jest silny i najlepszy ze wszystkich. I to uczucie niższości jest motorem naszego działania. Dla wielu z nas chcemy po prostu dorównać ojcu, chcemy dorównać mamie, chcemy dorównać tym silnym ludziom, którzy są od nas więksi, silniejsi, sprawniejsi, mądrzejsi, lepsi, wyżsi. Chcemy im wszystkim dorównać. Niektórzy psychologowie mówią, że to uczucie niższości jest takim motorem rozwoju. Dzięki temu człowiek chce też osiągnąć pewne rzeczy, tak mówią. Ale ten motor nieraz się zepsuje. I zaczynają działać kompleksy. Kompleksy to są pewne informacje, które są zepchnięte do podświadomości i tam żyją swoim własnym życiem. Te kompleksy, jak na przykład kompleks niższości, to jest takie uczucie niższości, które w pewnym momencie zostało stłamszone. Mogło być stłamszone z powodu tego, że po prostu zostałeś odrzucony w dzieciństwie. Mogłeś być ciągle krytykowany za pewne rzeczy. I zaczęło w tobie to takie wzrastać poczucie, że jesteś człowiekiem mało wartościowym, mało ważnym. Jesteś człowiekiem, z którym nikt się nie liczy, masz swoje wady i rówieśnicy albo w twoim domu ludzie się z tego śmiali. To powoduje, że człowiek zaczyna z tym walczyć. Pamiętam, gdy byłem w 4. klasie, myślę, chyba wtedy wchodziła biologia do klasy 4., a może to była 5. Mój nauczyciel sprawdzał zeszyty. Bo kiedyś to się robiło, nie wiem, czy dzisiaj się sprawdza zeszyty, okej. Mój nauczyciel sprawdzał zeszyt, a ja pisałem tak, jak piszę, no po prostu jak kura pazurą. To okropnie pisałem. Z tym pisaniem to pamiętam, kiedyś poszedłem do biblioteki, teraz jest dygresja do dygresji, nie? To już w ogóle jest sztuka. Poszedłem do biblioteki, wypisałem rewers i pani wzięła rewers, poszła na zaplecze szukać książek, znaczy wysłała je windą na górę. Czekałem 20 minut, może pół godziny, wreszcie woła mnie przez mikrofon, że taki pan ma przyjść tutaj. Przyszedłem, ona bierze ten rewers i mówi tak: panie, nikt nie mógł tego przeczytać, co pan tutaj napisał? Biorę ten rewers, czytam i mówię, nie bardzo umiem przeczytać, nie wiem. I ona mówi do mnie tak: a kto pana uczył pisać? Ty, nie pamiętam. Naprawdę. Dobra, ale wracam do tamtego przykładu. Wziął mój zeszyt, nauczyciel od biologii, popatrzył się na moje pismo i powiedział do mnie coś takiego: Gajewski, z ciebie nic nie będzie. Słuchajcie, ja chodziłem do szkoły 77 lat temu. No może coś tak koło, mogłem się pomylić z matematyki, nigdy dobry nie byłem. Ale to musiało być co najmniej 70 lat temu. W każdym razie chodziłem do szkoły bardzo dawno temu, choć może teraz ktoś pomyśli sobie, że chyba żartuję, ale ja tak się czuję, że chodziłem bardzo dawno temu do szkoły, do podstawówki i wiecie, że ja to pamiętam? Wielu rzeczy nie pamiętam. Nie pamiętam naprawdę chyba większości rzeczy, które się działy wtedy. Ale to zdanie nauczyciela, który powiedział, słuchaj, z ciebie nic nie będzie, zapamiętałem jak mało co. Nie bardzo rozumiem, czemu właśnie to zdanie zapamiętałem. Ale doskonale je zapamiętałem, że jestem człowiekiem, z którego nic nie będzie. Bo nie umiem ładnie pisać. Bo mój zeszyt wyglądał, jakby był nabazgrany, jakby kura na nim coś tam łaziła raczej, albo pisała, niż człowiek, rozumiesz? Ja wyrastałem w takim głębokim przekonaniu, że jestem do niczego. Bo to oczywiście ten nauczyciel pewnie jest sumą innych nauczycieli, którzy powiedzieli mi różne rzeczy, w tym również takie, że słuchaj, z ciebie nic nie będzie. Pamiętam Sienkiewicza. Pamiętacie ten cytat, który chcę przywołać? Tutaj Michał Wołodyjowski, Michał Jerzy Wołodyjowski dyskutuje z Kmicisem. Michał Wołodyjowski jest jak Zacheusz, niski, żeby nie powiedzieć mały. I mówi tak, miałem trochę przyrodzonych zdolności do tego, żeby się bić. I ojciec od małego wkładał mi nieraz mówiąc, dał ci Bóg nikczemną postać, jeśli cię ludzie nie będą bali, jeśli się ludzie nie będą ciebie bali, to będą się z ciebie śmiali. Masz dwie drogi do wyboru. Bóg dał ci nikczemną postać. Masz swoje wady, jakieś takie różne małostki, rzeczy, które nie są doskonałe w tobie, które powodują, że inni mogą ci bardzo prosto wykazać błędy, twoją słabość i powiedzieć, ty się zamknij, ty się nie odzywaj, ty wiesz dobrze, tak? Z ciebie nic nie będzie. Z ciebie nic już nie jest, ale jeszcze na dodatek nie będzie. I kiedy człowiek to słyszy od dzieciństwa, jeśli miałeś coś takiego, jeśli słyszy to od dzieciństwa, to może albo zamknąć się w sobie i żyć w coraz głębszym poczuciu, że jest do niczego, co prowadzi go do depresji naturalnie, albo wybiera drugą drogę. Jak brzmi druga droga? Będą się mnie bali. Jeśli mają się ze mnie śmiać, to niech się lepiej mnie boją. I Michał Wołodyjowski to chyba w bardzo porządny sposób przerobił, bo jak wiemy wszyscy doskonale został naszym bohaterem, przynajmniej literackim, który potrafił te swoje słabości przerobić jednak na coś bardzo pozytywnego i stało się coś takiego, że stał się obrońcą Rzeczpospolitej. Ale gdy się patrzymy na Zacheusza i Zacheuszopodobnych, to muszę powiedzieć, że jest w tym pewien problem. Ponieważ większość ludzi, którzy mają pewne kłopoty i takie trudności w swoich, w swoim życiu, może wynikające właśnie z tego odrzucenia, czy z tego, że się ktoś z ciebie śmiał, czy z tego, że traktował cię jakoś tak z góry, czy uważał cię za gorszego, czy ty się zacząłeś tak uważać, ponieważ wszyscy wokół uważali, że jesteś do niczego, tak? Zacząłeś zachowywać się w taki sposób, żeby to udowodnić, ale nieraz nie robiłeś tego porządnie, tylko po prostu zależało ci na tym, żeby wszyscy wiedzieli, że mają do czynienia z człowiekiem twardym i że poradzimy sobie z tym. I tutaj jest coś takiego i myślę, że ten cytat, on doskonale oddaje. Nie wiem, czy Sienkiewicz miał świadomość, że Wołodyjowski miał po prostu kompleksy i że z tych kompleksów wynikał fakt, że on nie chciał, żeby się z niego śmiali, więc niech się go wszyscy boją. Zacheusz miał coś takiego. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Nie chcę tego psychologizować, bo to jest może nadużycie, ale chcę powiedzieć, że Zacheusz miał coś takiego, co ja łączę z faktem, że był mały i był kolaborantem żyjącym na żołdzie rzymskich okupantów, który własny swój naród traktował w sposób obrzydliwy. Po prostu zbierał pieniądze bez żadnych skrupułów. Bo wiedział, że jeśli nie będzie twardy, to ludzie będą się z niego śmiali. Miał do wyboru. Albo będą się z niego śmiali, albo będą się go bali. Wybrał to drugie i stał się twardy. I może jest też tak ze mną, albo z nami, albo z tobą, że wybieramy jakąś ścieżkę taką, żeby przybierać jakąś maskę i być twardy, ale to już ta maska staje się powolutku do nas, już taka, że nam się po prostu przykleiła do twarzy. Docieramy do kolejnej tajemnicy tego tekstu. Złożymy to na koniec razem, ale to już niedaleko. Jesteśmy na sykomorze. To jest następna tajemnica. Co to jest sykomora? Wybaczcie za ten wykład. Wczoraj byliśmy na ślubie Sary i Jakuba. Arek był poproszony, żeby podzielić się słowem i mówił o drzewie. Bardzo mi się podobało. Myślę, że zapamiętam to na długo, jak nie na zawsze. Że nieraz wystarczy, żeby drzewu podciąć jeden korzeń. Jeden korzeń, reszta zostaje. Jeden korzeń podciąć i okazuje się, że drzewo traci równowagę, że wystarczy powiew wiatru i ono się przewraca. Stało solidnie, ugruntowane w ziemi i nie zniszczono wszystkich jego korzeni, nie wycięto go, tylko jeden korzeń usunięto, jeden korzeń przecięto i ten korzeń okazał się przyczyną upadku drzewa. Bo jeden korzeń z tych wszystkich, ja to zapamiętałem, Marku. Ja nie powinienem o tym mówić, co teraz powiem, bo to jest o drzewach, a ty... Jesteś moim mistrzem, jeśli chodzi o drzewa i absolutnie nie powinienem się na ten temat odzywać, więc wybacz, że będę teraz mówił. Zatkaj sobie uszy, a ja będę mówił o sykomorze. Sykomora to jest bardzo rozłożyste drzewo. Jak widzimy, może być nawet bardzo wysokie. Niektórzy mówią do 20 metrów wysokości. Jest rodzajem figi. To jest fikus. Fikus. Ma takie owoce, które przypominają figi. One pną się na tych gałęziach starszych i młodszych, zobaczcie, tak bardzo obrodzone. Jest to drzewo, które sześć razy w ciągu roku wydaje owoce. To nie jest jabłoń, że raz w roku. Sześć razy w ciągu roku wydaje owoce. Nazywano go nieraz oślą figą, ponieważ te owoce, co on wydaje, to są takie rajskie jabłka. Nie wiem, czy wiesz, co to są rajskie jabłka. To są takie jabłka malutkie, bardzo ładne, ale zjeść ich nie da, nie? Kwaśne, twarde, łe. No, miałem takie, idąc po drodze do szkoły, wiem coś na ten temat. I próbowałem nieraz zjeść, ale się nie dało. Figus ma takie owoce, one mniej więcej wyglądają w ten sposób, jeśli pozwolicie, więc wyglądają jak figi, tylko są od nich mniejsze. Bo mają zaledwie 2 centymetry, więc to są maluśkie owoce i jest ich pełno, ale takich maluśkich. Amos, prorok, był nacinaczem albo hodowcą sykomor, nacinaczem, tak byśmy chcieli powiedzieć. Co znaczy, że był nacinaczem? To znaczy, że zobaczcie, tutaj w te owoce z sykomory są ponacinane. Nie wiem, czy widzicie te ślady ponacinania. One są ponacinane takimi urządzeniami, nie będę ich omawiał, ale jeden z nich, ten z haczykiem szczególnie, znaleziono na reliefach egipskich. Ja z wykształcenia historyk starożytny jestem, więc wybaczcie za te teraz rzeczy, które będę mówił. Na reliefach egipskich są w Tebach takie miejsca, zobaczcie, tutaj są sykomory z nacięciami, widzicie? One są sprzed 3,5 tysiąca lat, te reliefy. Mówi się nawet, że są starsze. Tu mamy jeszcze jedną fotografię przedstawiającą właśnie to nacinanie sykomór. Polegało to na tym, wytłumaczę, Arku, tobie nie, ale wytłumaczę dlaczego. Ponieważ to drzewo sykomora, to była jedna z fig, takich właśnie ubogich, ono się w tropikalnych afrykańskich typu Sudan rozwijało. I tam była też pewien gatunek osy, które je zapylało. A ludzie przenieśli to drzewo, takie są opinie, bo to jest taka jak nasza wierzba, po prostu jak ją weźmiesz, złamiesz gałąź i wsadzisz w ziemię, to wyrośnie, coś takiego. Więc sykomora jest czymś takim, że wsadzisz w ziemię, wyrośnie. I oni to poszli z tym dalej na północ, a osa głupia została. I teraz dlatego te drzewa, oczywiście one rosną, wydają te owoce, ale nie ma i tej osy, która by to zapylała. W związku z tym te owoce są takie malutkie, zawiązki zaledwie porobione. I ludzie zobaczyli coś takiego, że jeśli w pewnym momencie nakujesz to takim specjalnym nakuwaczem albo rozprujesz ją troszkę, to wyleci z niej etylen, który pozwoli, że z tej małej roślinki, kwaśnej i niesmacznej, w ciągu 3 dni ona powiększy swoją objętość o 10 razy i robi się bardzo sympatyczna figa. Tylko trzeba ją nacinać. Każdą roślinkę, która rośnie drzewie, trzeba nacinać. Widziałeś, tam jest roślin. Każdą musisz naciąć. Każdą naciąć. Dlatego to było zajęcie dla ubogich. To było drzewo ubogich, bo jeśli miałeś takie drzewo, mogłeś przeżyć jakoś, tak? Tylko pod warunkiem, że będziesz siedział i jak ten świstak te nacinał te w pazłotka. Nacinał. Arku, to była ta część bez ciebie. Teraz możesz wrócić. Wiecie, ile tu jest obrazów w tym tekście? Ile tu jest fenomenalnych obrazów? Bo jeśli zobaczymy, że po pierwsze ten człowiek ma na imię Zacheusz, to już jest pewien znak dla nas. Powinieneś już być uważny, skoro żaden uzdrowiony praktycznie, no Bartymeusz też, ale praktycznie żaden nie ma na imię, a ten ma na imię i na dodatek wszedł na drzewo. Wystarczyłoby napisać, że wszedł na drzewo, żeby zobaczyć. Ale ewangelista Łukasz z jakichś powodów napisał, jakie to drzewo. Sykomora. Ona ma nisko położone, bo jest takie sękate, takie skręcone to drzewo. Ono ma bardzo nisko już gałęzie. Jest bardzo łatwo wejść, na przykład człowiekowi niskiemu, jak po drabinie. Myk, myk, myk i jesteś na tym drzewie. Ale jest to drzewo dla ubogich, a wszedł tam bogaty. Jest tu takaś ironia w tym wszystkim, nie? Wchodzi na drzewo bogaty facet, w szatach bogatego faceta, z łańcuchami, pierścieniami, tym wszystkim, co jest symbolem, żeby się go bali, bo on jest twardy facet. Wchodzi na drzewo, wygląda komicznie, wchodzi na sykomorę, to jest dla ubogich. W ogóle widzisz, to wszystko jest fantastyczne, bardzo mi ten obraz pasuje. I kiedy już jest na tym drzewie, on mały, bo chce zobaczyć Jezusa. Nie mógł go zobaczyć, ponieważ jest za mały. I tu już jest historia poważniejsza dla nas, ponieważ jesteśmy za mali, żeby zobaczyć Jezusa. On jest za wielki i nie możesz go dojrzeć. Ostatnio mój przyjaciel Maciuś zachwycał się wielkością wszechświata. Ziemia, która jest pyłkiem, obiega słońce, które wcale nie jest wielką gwiazdą. Wokół jakichś innych gromadek gwiazd, których niektóre są o milion razy większe od Słońca, tak? I wszystko w galaktyce. I ta galaktyka jest jedną z grupy galaktyk, które wchodzą w skład grupy galaktyk, a te galaktyki nasze wchodzą w skład większej grupy galaktyk. I to tworzy jakiś tam olbrzymi wszechświat, a Bóg jest jeszcze większy i na to ta Ziemia i ten mały proszek, jaki jest ta Ziemia i ja na tym jestem za mały, żeby uchwycić wielkość. Wszyscy jesteśmy za mali, żeby zobaczyć. Więc nieraz podejmujemy takie dziwne zachowania, jak Zacheusz. Wchodzimy na drzewo i patrzymy na Boga z góry. Zaczynamy go oglądać z góry i zapewne moglibyśmy go spokojnie ocenić, powiedzieć, jaki jest. Jaki jest Bóg z góry. Bóg z góry. Czy jest coś takiego, jak oglądanie Boga z góry? Jest. Chętnie to robimy. My na wszystko lubimy patrzeć z góry. Tak wiesz, pewien dystans, patrzysz na ludzi, patrzysz na sytuację, omawiasz, widzisz, że się ludzie nie tak zachowują, że nie są tacy. Zawsze jesteś pewnym dystansem, patrzysz na wszystko z góry. To jest cecha ludzi, którzy po prostu mają właśnie te różne swoje trudności i próbują być zdystansowani, wchodzą na drzewo i co prawda wyglądają jak trochę dziwacznie, tak, ale mają wrażenie, że jednak są to trochę lepsi, są trochę wyżsi. Zresztą to drzewo to jest taki synonim. Pamiętam Ewangelię, która mówi, że Jezus uzdrowił człowieka i mówi, jak widzisz? A on mówi, ludzi jak drzewa. Ja myślę, że to był Zacheusz. Przepraszam, pewnie nie. On widzi ludzi jak drzewa. Po drzewach można się wspinać. Zacheusz całe życie się zawsze wspinał. Zawsze wchodził do góry, po ludziach, po plecach, coraz wyżej, coraz wyżej. On był do tego przyzwyczajony. Dla niego to był chleb codzienny. Ciągle się musiał starać być wyższy od innych, wyżej wejść niż inni. I nieważne było, po kim akurat teraz wchodził. Ważne było, żeby osiągnąć cel. Kiedy przyglądam się tej historii, to chcę powiedzieć, że Jezus zachował się jak prorok. Jak Amos, który nacina owoce będące na sykomorze. A na tej sykomorze był Zacheusz. Więc on go zahaczył ostrzem słowa. Przebił i ten etylen, ta bańka, po prostu to powietrze z niego uszło. Nikt do niego tak nie mówił. Nikt go nie traktował jak człowieka, bo się wszyscy go bali. Musieli się go bać. On go przebił słowem. zranił go. Znaczy go zranił. Skierował do niego słowo, które go przebiło. Ja chcę powiedzieć, może miałeś takie doświadczenie w swoim życiu, kiedy Bóg skierował do ciebie słowo, które jakby przebiło tę bańkę, tę pychę, która we mnie jest. To poczucie mojej wyższości i tego, kiedy Bóg nagle wypuszcza powietrze ze mnie. To niezdrowe powietrze, które musi zostać usunięte, ta pycha, która ze mnie musi tylko, że żeby to zrobić, trzeba mnie zranić. Bardzo lubię słowo kryzys. Nie wiem, to nie jest dobre słowo, bo to jest greckiego sąd. Bardzo lubię słowo kryzys, bo słowo kryzys oznacza, że wreszcie możemy zacząć rozmawiać. Ile razy było tak, że po prostu człowiek pewny siebie, głęboko przekonany o tym, że jest najlepszy, najmądrzejszy, wszystko wie. Mówiłeś mu Ewangelię, on nigdy nie słyszał, nigdy nie słuchał, bo on był pewny siebie. Aż pewnego dnia coś go zacięło, coś go przecięło, coś był taki okrągły jak kula ze szkła. Nie mogłeś o nic zaczepić. Był we wszystkim najlepszy, najmądrzejszy, wszystko wiedział. Masz takich znajomych? Aż do pewnego momentu, kiedy coś nie pęknie w nim. Kiedy możesz się zaczepić i zacząć z nim rozmawiać. Kiedy Jezus coś takiego zrobił, tylko to zawsze jest taki rodzaj cierpienia, który musisz doświadczyć, tak? Bo wiesz, kiedy przebijasz owoc sykomory, to jest bolesny zabieg. To jest coś takiego, że to musi zaboleć, tak? Ale bez tego zadzierzgnięcia, bez tego skaleczenia, bez tej rany nie może zaistnieć nic pozytywnego. Nie możesz wzrastać. Możesz wzrastać dopiero wtedy, gdy masz skaleczone serce. Nie wiem, czy to dobrze brzmi. Wolelibyśmy mniej mówić o skaleczeniu. Ale te skaleczenia, które ci się przytrafią, których próbujesz uniknąć, te doświadczenia, od których ciągle byś chciał uciec, żeby cię nie spotkały, jakieś choroby, cierpienia, różne problemy, to one cię zbliżają do Boga. To one powodują, że zaczynasz myśleć, że zaczynasz się zastanawiać nad tym, co Bóg chce zrobić, że zaczynasz w ogóle zastanawiać się nad sensem wszystkiego. I tak nieraz bywa w życiu ludzi, którzy dopiero co właśnie się nawracają, ale czy tak musi być w życiu ludzi, którzy już są nawróceni? Gdybyśmy wrócili do naszej historii o Jonaszu, to byśmy wiedzieli, że on musiał doświadczyć zranienia. Zranienia własnej pychy, tego poczucia, że jest najmądrzejszy, najlepiej wie, że jest wybitnym teologiem, który się na Bogu zna lepiej niż Bóg na samym sobie. On o Bogu wie więcej niż Bóg o sobie i wie, jaki Bóg powinien być. To jest ten rodzaj teologa. On wie, jaki Bóg powinien być, jaki ma być, jaki byłoby lepiej, żeby był. Boże, Ty musisz być inny. Kiedy Bóg pozwala, by nas coś dotykało, by nas coś raniło, by nas coś zabolało, to chcę powiedzieć, to jest błogosławieństwo. Wczoraj wysłuchaliśmy przepięknej historii Sary z jej listu, kiedy pisała, że doświadczyć jakiegoś problemu, jakiegoś kłopotu, jakiegoś cierpienia, to móc autentycznie się rozweselić. Radujcie się szczególnie, bracia, gdy przechodzicie różne prześladowania, wiedząc, że one powodują w was rozwój. Jeśli nie jesteś nacięty, jeśli nie jesteś dotknięty, jeśli ciągle uciekasz od cierpienia i od myśli, od doświadczeniu, to w pewnym momencie, gdy to się zdarzy, zaczynasz być obrażony na Boga. A tak naprawdę to służy temu, by wypuścić z ciebie ten etylen, który powoduje, że ten owoc się nie może rozwinąć. Tam trzeba coś usunąć z tego serca. O tym jest dzisiaj to słowo. Trzeba coś usunąć z tego serca, żeby wypuściło te wszystkie trujące opary, które powodują, że jesteś zamknięty, że zamiast się rozwijać, jesteś ciągle małą, kwaśną roślinką, która jest niesmaczna i której nikt nie może spożywać bez wykręcania ustami. Musi coś pęknąć, musi coś się stać. Nie chcemy tego. Nie lubimy tego. Ale ja chcę powiedzieć jeszcze i to zdanie, bo to wypada. Popatrz się na Chrystusa. Czy On tego potrzebował, żeby ktoś z Niego coś usunął? A wisząc na drzewie, przebito Mu serce. To jest ta aluzja do sykomory. Kiedy ktoś zadziałał ostrzem szpikulca prosto w jego serce i serce pękło. I z tego serca popłynęło coś, co nas zbawiło. Najbardziej mnie przeraża to, w tym sensie przeraża, zachwyca, jestem szczęśliwy i przerażony faktem, że Jezus uzdrawiał różnych ludzi, to było cudowne. Ale wiesz, nie starczyłoby czasu, sił i rąk, żeby tak chodzić i uzdrawiać. I uzdrawiać. Kiedy chodził i uzdrawiał, było cudownie. Ale wiesz, kiedy uczynił największą rzecz dla nas? I dla ciebie, i dla mnie? Nie wtedy, gdy chodził po Galilei i uzdrawiał. Nie wtedy, gdy wskrzeszał z martwych, ani gdy wypędzał demony. Najwięcej zrobił wtedy, gdy nic nie zrobił. Gdy wisząc na krzyżu pozwolił, żeby ktoś nakłuł jego serce, by stamtąd popłynęła obficie dla nas łaska, zbawienie, krew, która nas oczyściła. Zostaliśmy zbawieni naprawdę nie dlatego, że Jezus uzdrawia, Jezus czyni cuda. Ja w to wierzę i to jest cudowne, ale tak naprawdę największa rzecz działa się w totalnej ciszy i przy absolutnej bierności. Cud bowiem polega na tym, że daje się zranić. Pozwalasz, żeby cię zraniono. Nie traktujesz tego w takich kategoriach, że ktoś zły zrobił ci coś złego. Dzisiaj się modliliśmy o to. Czy możemy prosić o błogosławieństwo dla prześladowców? Jezus mówi, módlcie się za prześladowców. Czy to już nie przesada? Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Módlcie się za tych, którzy was nienawidzą. Ale oni właśnie nas nakłuwają. Ten proces nam się nie podoba. Ale bez niego jesteśmy po prostu ciągle tylko małą roślinką, kwaśną i niesmaczną. Zacheusz takim był. Miał dwie wady. Był kolaborantem, co go usuwało ze wspólnoty judaizmu i Żydzi uważali go za nieczłowieka. I był bogaty, co go usuwało ze wspólnoty chrześcijan. Gdzie tutaj bogaci? Jezus nic mu nie powiedział. Wydaje się, to nie było to słowo do tego młodzieńca. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. On Jezus nic nie powiedział. Powiedział do niego tylko, zajdź szybko. Ja muszę. Słowo dei, które tutaj się pojawia, dei, to jest to, dziś muszę. Muszę koniecznie, to jest to, muszę koniecznie, dei, greckie, jest użyte zawsze wtedy, gdy Jezus robi coś zbawczego. Ja muszę przejść przez Samarię, bo tam jest ktoś, kto potrzebuje zbawienia. Ja muszę dzisiaj u ciebie zanocować. Ja muszę dzisiaj gościć u ciebie. I zobacz na ten ruch, bo ten ruch jest ciekawy. Zobacz na ten ruch. Tu jest użyte słowo wszedł na sykomorę, czyli anebe, ale to jest dokładnie anabaino. Wszedł na sykomory. On się zawsze wspinał. Całe jego życie było wspinaniem do góry. Może całe twoje życie to jest ciągłe takie wspinanie, próba osiągnięcia jakiegoś celu, bo chcesz być kimś. Jezus do człowieka, który chce być kimś, mówi po prostu zwyczajnie zejdź. Katabajno. To jest taki ruch, który oznacza człowiekowi, który się wspiął, teraz stąp. Jeśli chcesz mnie spotkać, jeśli chcesz spotkać się ze mną, mówi Chrystus, musisz zejść ze swojego piedestału, ze swojego podium, ze swojego poczucia. Musisz zejść na ziemię, stanąć jako ten mały przede mną. Wtedy coś się stanie. Jeśli będziesz ciągle wysoko na drzewie, to raczej nic z tego. I już ku końcowi, wybaczcie, że to trochę potrwało. Chcę się zapytać na koniec, czy jest taka możliwość, żeby przyjąć Chrystusa i być niezadowolonym. Czy jest taka możliwość, bo Zacheusz przyjął Chrystusa i był bardzo zadowolony. Przyjął Chrystusa i siedział z Nim, patrzył się na Niego, był po prostu szczęśliwy. To był najszczęśliwszy dzień jego życia, tak mogę powiedzieć, bo taki był mój dzień, kiedy go spotkałem. Zupełnie niegodny człowiek, stałem się jego uczniem. Alleluja, to było coś niesamowitego. Stałem się najszczęśliwszym człowiekiem, ja myślę, że on też. I kiedy on w pewnym momencie powiedział, Panie Jezu, ja Połowę mojego majątku dzisiaj oddaję, drugą połowę muszę mieć na to, żeby oddać tym, którzy przyjdą do mnie jako wierzyciele, powiedzą oddaj, bo coś mi ukradłeś. Będę szczery, oddam czwórnasób, zgodnie z prawem, czwórnasób, zgodnie z prawem. Czy może być tak, że ktoś przyjmie Jezusa do życia, do serca i ciągle jest niezadowolony? Jest taka historia, którą na koniec chcę przywołać. Historia o pewnym faryzeuszu, może miał na imię Szymon. O faryzeuszu, który przyszedł do niego Jezus, zaprosił go. Zaprosił go do siebie na posiłek. On wszedł, zajął miejsce przy stole, położył się, wyciągnął nogi, oparł się na lewym ramieniu, tak jak się wtedy jadło. A on siedział tak naprzeciwko, ten faryzeusz, i patrzył na niego, z jakiej pozycji, chcę się was zapytać. Tak mi się wydaje. Patrzył na niego z góry. Bo tam, kiedy on miał nogi położone daleko, znaczy tutaj ręka, daleko nogi, tam jakaś kobieta się pojawiła, zaczęła wokół stóp Jezusa wykonywać pewne rzeczy. Myła te stopy, nacierała oliwą, włosami wycierała i płakała. I on patrzył na niego, ten faryzeusz na Jezusa, przecież Jezus widział, co się dzieje, nie? I ten faryzeusz patrzył na niego z góry. Chcę powiedzieć, zaprosił go do swojego życia. Faryzeusz zaprosił go do swojego życia, uczony w piśmie, zaprosił go do swojego życia, człowiek religijny zaprosił go do swojego życia i ten Jezus kompletnie do tego życia nie pasował. Może być taka historia. Chcę ci powiedzieć, może być tak. Może naprawdę tak być, że ktoś poprosi Jezusa, zaprosi go do swojego życia, ale ten Jezus nigdy nie będzie mu odpowiadał. Jego Ewangelia uniżenia nigdy mu nie będzie odpowiadać. On nie jest takim Bogiem, jak powinien być. On powinien wiedzieć, co to za kobieta, on powinien wiedzieć, jak się z taką obchodzić, on powinien wiedzieć, że ona ma być daleko, on powinien wiedzieć, jak traktuje się takie osoby, on powinien wiedzieć, z kim ma do czynienia, on powinien go chwalić, tego faryzeusza, on powinien mówić, jak on jest cudowny, jaki ma piękny dom, jak jest pan wspaniałym gospodarzem, choć nie jest, ale kultura wymaga, żeby powiedział, jaki jesteś wspaniałym gospodarzem, choć nie dał mu wody do mycia, choć nie namaścił go oliwką, choć nic nie zrobił tak, jak powinien, to on powinien mówić, jaki jest wspaniały gospodarz, bo przecież to on go zaprosił do siebie. Widzimy różnicę? Chcę powiedzieć, to ciągle jest jakby wezwanie do każdego z nas, tak? Czy Zacheusz ze swoim wzorem, gdy został zraniony w swoim poczuciu wyższości, musiał zejść i stać się mały. Znowu mały, tak? I znowu wszyscy się na niego mogli popatrzeć i uśmiechnąć. Czy ten, który patrzy z góry, to jest już kwestia tego, w jaki sposób traktujesz Jezusa w swoim życiu. To jest historia o ludziach, którzy przyjęli i zaprosili Jezusa do swojego życia. Jeden rozdał połowę majątku i oddał wszystko, co powinien oddać i był najradośniejszym, a drugi był coraz bardziej zdegustowany Jezusem, coraz bardziej mu ten Jezus nie pasował. Chcę się zapytać, kim jesteś? Kim jest dla ciebie Chrystus? Jaki jest dziś dla ciebie? Czy wywołuje w tobie radość? Czy raczej siedzisz dalej na bezpiecznej odległości, patrzysz na wszystko i myślisz sobie, gdyby on był naprawdę Bogiem, to by tyle rzeczy zrobił, tyle rzeczy naprawił, ale nic nie robi. Widocznie nie jest. Ale u Zacheusza to zadziałało. Wiesz czemu? Bo zszedł z drzewa. Zrezygnował ze swoich wysokości. Stanął przed Jezusem mały i powiedział: Panie, wszystko oddaję. Jesteś gotowy na coś takiego?